Nie wiem jak wy, ale ja w tym tygodniu w pewnym sensie duchowym przeżywam to ostatnie nabożeństwo, dlatego że mam wielkie pragnienia i marzenia co do roku, który jest przed nami. I modląc się, zastanawiałem się, co powiedzieć na koniec roku. Tyle kazań, tyle usług, tyle różnego rodzaju tematów poruszyliśmy. Nie tylko ja, ale także i bracia, i usługujący w tym zborze, i goście nasi. Wszystkie te nasze usługi, przynajmniej większość z nich, znajduje się na naszej stronie pod rokiem 2012. Z każdego miesiąca można zawsze do tych tematów wrócić. I to jest wyzwanie dla mówców, dla kasnodziejów, aby jeszcze raz na nowo, aby po raz kolejny inspirować, po raz kolejny w sposób szczególny zachęcać, kreować wizję, wskazywać na Jezusa z pasją, rozpalać ten ogień w sercu, by on płonął dla Pana, by nigdy nie zgasł. Kiedy zastanawiałem się, co powiedzieć dzisiaj zborowi, kościołowi, który kocham, któremu służę, który bardzo cenię, jakie słowo przekazać na początek nowego roku, to nic innego nie przychodziło mi na myśl, jak trzy słowa, które chcę przekazać wam, i w tych trzech słowach kryje się moje przesłanie dzisiaj dla was, dla siebie, dla nas, dla naszej służby. Niech będzie inspirujące. A te trzy słowa brzmią: nie daj się. Nie daj się. Nie wiem, co nas czeka w 2013 roku, ale chcę dziś powiedzieć, abyśmy się nie poddali. Abyśmy nie dali się wyprzeć ze stanowiska, na którym postawił nas Bóg. I mam ku temu przepiękny werset, który chcę przeczytać, i na bazie tego słowa chcę zachęcać dzisiaj was, abyśmy nie załamywali się, nie poddawali się, nie dali się wytrącić z równowagi, abyśmy mogli Bogu służyć i aby Pan mógł dalej prowadzić nas w sposób niesamowity, w sposób nadprzyrodzony. Jest taki werset w drugim liście do Tymoteusza, w drugim liście do Tesaloniczan, w drugim rozdziale, w drugim wersecie wyjąłem jakby fragment z tego tekstu, aby zwrócić waszą uwagę na to, co chcę przekazać. I ono, to słowo brzmi tak: żebyście się nie dali ani zachwiać zbyt łatwo w waszych dotychczasowych przekonaniach, ani zastraszyć. Tak brzmi mój tekst na dzisiejszy poranek. Żebyśmy nie dali się zachwiać zbyt łatwo w naszych dotychczasowych przekonaniach, ani zastraszyć. Tak mówi apostoł Paweł do zboru w Tesalonice, tak zachęcał ich, kiedy widział, że są poddawani różnego rodzaju doświadczeniom, powiada, żebyście nie dali się zachwiać. Czyli nie daj się, nie poddawaj się. Trwaj mocno w swoich przekonaniach, trwaj silnie w swojej wierze, nie daj się zastraszyć. A Pan Jezus w Ewangelii Jana w 14 rozdziale w wierszu pierwszym powiedział: niech się nie trwoży serce wasze. Niech się nie trwoży serce wasze. W Boga wierzcie i we mnie wierzcie. Amen? Tak powiedział Pan Jezus: niech się nie trwoży serce wasze. A więc nie daj się, siostro, nie daj się, bracie, nie daj się, pastorze, wyprowadzić z równowagi i zepchnąć z obranej drogi. Dziś chcę powiedzieć tak: patrzmy w górę, to właśnie Jezus w twoim życiu i w życiu moim sprawia wielką różnicę. Nie musimy się bać roku, który jest przed nami. Nie musimy się bać kryzysów, bo kryzys nie sięga nieba. Kryzys nie dotyka Boga. Kryzys nie dotyka Jezusa. On jest zawsze gotowy, aby być z nami, aby nam pomagać. Nie dajmy się zwieść, wyprzeć z tej równowagi i zepchnąć z obranej drogi. Dlatego, że poszliśmy za kimś, kto ma wielką moc, kto jest potężnym Panem, Królem Królów i Panem Panów. Wydaje mi się, że ludzie, chrześcijanie współcześni, często zbyt szybko dają się oszukać. Diabeł przychodzi podstępnie, aby nas zwieść, aby nas oszukać, aby nas okłamać. Pan chce, Pan pragnie do końca naszego życia nas błogosławić. Powiem dalej odważnie, do końca naszego życia Pan pragnie, abyśmy byli aktywni, abyśmy byli pełni wdzięczności, abyśmy byli pełni chwały dla Jego imienia, abyśmy byli gotowi, póki tchnienie mamy, póki żyjemy. Panie, chcę Tobie służyć. Panie, chcę Ci się podobać. Panie, chcę mieć tą pasję i ten ogień w moim sercu. Ale czasami pojawiają się różne emocje. Jesteśmy atakowani. Jesteśmy podstępnie oszukiwani. Diabeł próbuje nas zwieść, próbuje wdrożyć w nas duchową chorobę. Jedną z takich chorób jest choroba wywołana wirusem wykrętitis. Wiecie, co to za wirus wykrętitis? On atakuje nas w różnych sferach, w różnych dziedzinach naszego życia, na naszej drodze za Panem. Jest on specyficznie przygotowany w piekle przez wroga Bożego, aby wytrącić z równowagi chrześcijan, tych, którzy chcą iść za Jezusem całym sercem. Na przykład pojawia się taki wykrętitis wiekowy. Wiecie, jak on się przejawia? Wykrętitis wiekowy? Mam definicję, a także mam zieloną receptę, jak się przed nim bronić. Nim pójdziemy dalej w naszych rozważaniach. A więc wykrętitis wiekowy to choroba, która pojawia się w wieku młodym, ale głównie dotyczy także wieku starszego. Jakie są jego objawy? Objawami tego wirusa są takie stwierdzenia: jestem za młody lub jestem za stary, gdzie tam wygłupiać się w moim wieku, już jest za późno, abym się czegokolwiek nauczył. To jest po prostu efekt tego wirusa wykrętitis. Mam także zieloną receptę na tego wirusa. I ta recepta ma takie punkty. Na naukę i własny rozwój nigdy nie jest za późno. Halleluja! Można pokonać wykrętitis. Każdy ma tyle lat, na ile się czuje. Halleluja! Można go pokonać. To nie wiek, to nie lata przeżyte. Każdy ma tyle lat, na ile się czuje. Pamiętaj, że życie trwa dłużej niż myślisz. Oblicz lata twórcze, a dowiesz się, że przed tobą dużo do zrobienia. Wiek twórczy sięga 70 lat. To jest zielona recepta, aby pokonać wirusa wykrętitis. Byśmy nie zastawiali się naszym wiekiem, że jestem za młody albo jestem za stary. Dla każdego moglibyśmy przynieść teraz biblijną odpowiedź. Był ktoś, kto był bardzo podeszłym wieku i jeszcze musiał wychowywać swojego syna, na przykład Abraham. Nieprawdaż? Albo był ktoś bardzo młody i stał się narzędziem Bożym, którego Bóg użył dla swojej chwały, jak dziewczynka w niewoli u Naamana, która była bardzo młoda, która miała niewiele lat, ale gdy Naaman zachorował, odważnie poszła i powiedziała mu, że jest wyjście z tej choroby, że jest wyjście z tej sytuacji, jeśli uda się do proroka Elizeusza, będzie zdrowy. A więc ci ludzie świadczą o tym, że nie trzeba poddawać się tym myślom, jestem za młody, jestem za stary. Cały rok przed nami, aby służyć, aby nie dać się zachwiać w naszych dotychczasowych przekonaniach i aby się nie dać zastraszyć. Dla ciekawości, bo nie jest to moim tematem, ale mogę wam jeszcze podać inne jakby sklonowane działania wykrętitisa. A więc jest na przykład wykrętitis zmianowy. Dotyczy on niedowiarków. On też atakuje. Powstaje na skutek niechęci do jakichkolwiek zmian. Cały potencjał czasowy, intelektualny i emocjonalny związany jest ze szukaniem argumentu niemożliwe. To jest także wykrętitis zmianowy. Niemożliwe. Niemożliwe są zmiany. Niemożliwe, że coś się stanie. Niemożliwe, że będę zdrowy. Niemożliwe, że ludzie się nawrócą. Niemożliwe, że będzie przebudzenie. Oby nas Bóg zachował przed takim wirusem. objawy, to jest niemożliwe. Tego nie da się zrobić. To robiłem i tak będę robił dalej. Nie zmienię się. To są ci, którzy są zaatakowani przez wykrętnica zmianowego. Jaka jest zielona recepta? Pamiętaj, że nie ma rzeczy niemożliwych. Wszystko możesz w tym, który cię umacnia w Chrystusie. Wyeliminuj ze swojego słownictwa słowo niemożliwe. Bądź otwarty na nowe. Nie pozwól, aby twój umysł skostniał w stereotypowym myśleniu. Pamiętaj, na lodzie nic nie rozkwita. Choroby niedowiarków nieleczone nie ustępują. Potrzeba Bożej ingerencji, Bożej mocy, aby to zostało zmienione. Co jeszcze? Jakiego tu mam jeszcze wykrętitisa? Wykrętitis umysłowy. Syndrom kompleksów. On także atakuje. Choroba pojawia się w każdym wieku, z wyjątkiem wieku dziecięcego. Cierpi na nią 90% społeczeństwa. Objawy trudne do rozpoznania, gdyż przebiega w milczeniu. Na przykład, jaki on mądry. Chciałbym być taki jak on. Nigdy mu nie dorównam. On wewnętrznie gdzieś się nam gnieździ i tylko sprawia, że mamy taki sposób myślenia. Może nikt o tym nie wie. Zielona recepta? Pamiętaj, że otrzymałeś od Boga wszystko, co jest ci potrzebne do życia i pobożności. Doceń siłę ofiarowanych ci możliwości i naucz się z nich korzystać. Nie przeceniaj możliwości innych ludzi, gdyż każdy na swój sposób jest wyjątkowy. Halleluja. Jesteś w stanie wiele uczynić i zmienić w swoim życiu. Wystarczy tylko chcieć i zaufać Bogu. Jest jeszcze wykrętitis zdrowotny. Choroba pojawia się w każdym wieku. Cierpieniem obejmuje miliony ludzi zdrowych. Teraz nie mówię o tych, którzy naprawdę są chorzy. Bo są osoby, które chorują, modlimy się o nie, wiemy, że są chore, potrzebują Bożej ingerencji. Ale są tacy, którzy ciągle wmawiają sobie choroby. Objawy, skargi na przykład, źle się czuję. Cały czas się źle czują. Boli mnie głowa, nie mam na to sił, cierpię na to i na tamto. Modne są alergie, choroby cywilizacyjne. Reasumując, paluszek i główka to szkolna wymówka. Zielona recepta? Nie mów ciągle, że coś cię boli. Mówienie o tym wcale ci nie pomoże. Przyjmijmy to, Kościele. To nie pomaga. Ty ciągle sobie mówisz, że cię boli, to cię boli i cię będzie bolało. To nie pomaga. Pamiętaj, że twoi najbliżsi z czasem znudzą się twoim narzekaniem, a gdy przyjdzie prawdziwa choroba, to nie potraktują jej poważnie. Jest to bardzo ważne ostrzeżenie. Opowiedzą, a on zawsze się czuł źle. A ona zawsze mówiła, że jest chora. Pamiętaj, że lepiej się zużywać niż rdzewieć. Tak podobno z samochodami jest, że jak się nimi nie jeździ, to choć są nowe, to rdzewieją. Tak? Lepiej podobno dla samochodu, jak on jeździ cały czas, jest używany. Ceń zdrowie, jakie posiadasz. Dziękuj Bogu za to, co posiadasz. A więc to taki dołącznik, czy dołączenie do tego, co chcę dzisiaj powiedzieć. A więc nigdy nie próbujmy się wykręcać. Chcemy być gotowi, aby Bogu służyć. Chcemy patrzeć w ten rok jako rok ogromnych możliwości, jako wielkich wyzwań i zadań, które Pan nam daje, jako rok wielkiej chwały, którą Bóg chce uczynić pośród nas. Amen. Chciałbym do tego was zachęcać w każdej mojej usłudze i w każdym moim nabożeństwie. Nie mów nigdy, że już dość dużo zrobiłeś, albo nie mów nigdy, że ty już tak wiele zrobiłeś, że już wystarczy. Nigdy tak nie mów. Pomyślałem sobie, gdy ktoś tak mówi, myślę, że nikt tak pośród nas nie mówi, że już dość zrobił dla Pana Boga czy dla tego Kościoła. Nie mówmy tak nigdy, bo pomyślmy, co by było, gdyby Bóg powiedział w kierunku twojego życia, już dość dla ciebie zrobiłem. Bóg nigdy tak nie mówi. Już dość dla Ciebie zrobiłem. Już nie będę Ci więcej pomagał. Dość już się nad Tobą napracowałem. Pan do końca będzie z nami. Pan pragnie być z nami aż do końca i pragnie nam błogosławić. I teraz moje przesłanie. I wierzę, że ono zapadnie do naszych serc. Po pierwsze, nie daj się niespełnionym marzeniom. Nie daj się niespełnionym marzeniom. Po pierwsze powiem, że robimy się nerwowi, gdy wydaje nam się, że nasze upragnione marzenia zostały gdzieś pogrzebane w głębokim grobie rozczarowań. Ilu z nas miało różne marzenia w 2012 roku? Mieliśmy je. Ja także je miałem. Każdy z nas je miał. I jestem świadomy, jestem przekonany o tym, że mamy wiele niespełnionych marzeń. Że zakończył się rok 2012 i nasze marzenia się nie spełniły. Chcę dziś powiedzieć tak, z apelem na nowy rok. Nie daj się niespełnionym marzeniom. Nie poddawaj się, nie daj się niespełnionym marzeniom. Oto dwa wersety, które pomogą nam może w jakiś świeży sposób spojrzeć na to zagadnienie. Serce boleje, gdy musi długo czekać, a źródłem życia są spełnione nadzieje. W Biblii Warszawskiej ten werset brzmi tak. Przewlekłe oczekiwanie sprawia sercu ból, lecz życzenie spełnione jest drzewem życia. Jestem świadomy, jestem przekonany, że najwięcej radości, najwięcej pasji, entuzjazmu daje nam spełnienie, daje nam realizacja naszych marzeń i pragnień. Kiedy modlimy się, kiedy oczekujemy, kiedy patrzymy na życie i oczekujemy, że się wydarzy to, czego oczekujemy, to sprawia nam największą radość. Biblia mówi, że jest źródłem życia, że jest drzewem życia w nas. Każdy z nas myśli, że nie lubi takich chwil, gdy czujemy się zawiedzeni. Lubimy takie chwile? Ja nie lubię takich chwil, gdy czuję się zawiedziony, gdy nie jest tak, jakbym chciał, kiedy nie jest tak, jak oczekiwałem. Ale odkryłem i odkrywamy to, że wiele sytuacji w naszym życiu zostało zaplanowanych przez Boga. I to musimy zrozumieć, że to Pan planuje nasze życie. Ktoś powiedział takie słowa. Na temat zawiłych dróg, jakimi prowadzi nas opatrzność, mogę powiedzieć jedynie, że nie mam wątpliwości, że są one pod kontrolą nieskończonego, mądrego Boga. Każda droga, którą nas Pan prowadzi, jest pod Jego kontrolą. Każdy moment w naszym życiu jest pod Jego kontrolą. Mamy marzenia, mamy nadzieje. Jeśli one nie są spełniane, to czujemy się zawiedzeni. Ale muszę powiedzieć i chcę powiedzieć, że każdy moment, każda chwila naszego życia jest pod Bożą kontrolą. Bóg czuwa nad nami. Czasami trzeba nam zaakceptować gorzkie rozczarowanie, ale nigdy nie traćmy bezgranicznej nadziei. Bo gdy patrzymy z perspektywy czasu, później wstecz widzimy, że Bóg był w tym i On wykonał swoje dzieło i On osiągnął to, co pragnął. Jesteśmy zaszokowani, że miał ponownie rację, a my próbowaliśmy się pośpieszyć. Wiele razy niespełnione oczekiwania popychają nas do rezygnacji, do rozczarowań. A te prowadzą do obojętności i letności. Nie daj się. Bracie, siostro, kościele, nie daj się. Bóg spełnia dane nam marzenia. On ziści marzenia nasze. Biblia mówi, rozkoszuj się Panem. Rozkoszuj się Bogiem. Ciesz się swoim Panem. Każdego dnia, gdy wstajemy rano, rozkoszujmy się Panem, a spełnią się pragnienia naszego serca. Tak czytamy w jednym z psalmów. Wyobraź sobie Józefa, przywołuję tą postać, który miał marzenia, który miał wizję od Pana. On widział swoje przeznaczenie, A tu po drodze doświadczenie za doświadczeniem. Sprzedany przez swoich braci, w oczach ojca uśmiercony. A gdy już wydawało się, że pojawia się przełom, wpakowali go do więzienia. Jakże ciężko realizowały się marzenia Józefa. Czy myślicie, że on nie chciał, aby to się stało wszystko natychmiast? O, jakby było pięknie, gdy miał tę wizję, gdy miał to widzenie, gdy widział te snopy, widział te gwiazdy i to się stało. I Józef przeszedł tak gładko i tak jak po maśle, w cudzysłowie mówiąc, i siadł na swoim tronie i bracia oddali mu pokłon. Jakże piękne jest życie, jakże cudowne jest życie, nie takie jest życie. I musimy o tym zawsze pamiętać, patrząc na wielkich mężów Bożych, patrząc na historię, patrząc na Boży lud, przez co musiał przechodzić. My mamy taką złą koncepcję, że wszystko, cokolwiek zechcemy, będziemy mieli i łatwo nam to przyjdzie. Nie, nie przychodzi nam to łatwo, ale przychodzi, gdy się nie poddamy, gdy nie ulegniemy naszym może rozczarowaniom, które przychodzą. A więc nie uśmiercił on swoich marzeń. Nawet będąc w więzieniu, a kiedy już współwięzień obiecał mu, że wyjdzie, że się za nim stawi, zapomniał o nim. I musiał przesiedzieć kolejne lata, następne lata męki w więzieniu. Nie załamał się, nie uśmiercił swoich marzeń, nie pogrzebał ich w grobie rozczarowania. Niech taki będzie rok 2013, że będziemy dalej wierzyć, będziemy ufać, że Pan ziści marzenia nasze i pragnienia nasze. Amen? Że to nie koniec. Po drugie, nie daj się, gdy nie ma jeszcze odpowiedzi na Twoją prośbę. Gdy nie ma jeszcze odpowiedzi na Twoją modlitwę. Jesteśmy wytrąceni z równowagi, gdy zwłokę z Bożej strony uznajemy za Jego odmowę. Nigdy nie myślmy w tych kategoriach. Bo jeśli nawet Bóg odmawia, to ma coś lepszego dla nas przygotowane. Ale nigdy Pan nas nie zawiedzie. Nigdy Bóg nas nie opuści. To jest Jego obietnica. Czytamy w księdze Habakuka, przeczytam ten werset w trzech tłumaczeniach, aby dobrze zapadł nam do serca. Jeśli się coś trochę opóźnia, czekaj na to cierpliwie, bo przyjdzie na pewno, zdarzy się niechybnie. Takie proroctwo jest w księdze proroka Habakuka. W tłumaczeniu Biblii Warszawskiej brzmi to tak. Jeśli się odwleka, wyczekuj go, gdyż na pewno się spełni, nie opóźni się. W Biblii Tysiąclecia brzmi ten werset tak. A jeśli się opóźnia, ty go oczekuj, bo w krótkim czasie przyjdzie niezawodnie. Opóźnienia zawsze są frustrujące. Nieprawdaż? Gdy się spóźnia pociąg i stoimy zmarznięci na dworcu i pociąg ma opóźnienia 60 minut. I opóźnienie może się zwiększyć lub zmniejszyć. A więc co masz zrobić? Pójść do Starbucka na kawę, no ale tam nie usłyszysz, czy już przyjechał, czy nie. A więc trzeba czasami stać na dworcu. Ja często podróżuję pociągami, wiem jak to jest, kiedy pociągi się opóźniają, kiedy trzeba stać na dworcu i czekać, aż pociąg przyjedzie. Na przykład frustrującym jest, kiedy przelew finansowy nie wpływa na konto na czas. Opóźnienia są frustrujące, nieprawdaż? Kiedy trzeba rachunki zapłacić, kiedy przydałaby się kasa, a na koncie zero, bo jeszcze nie wpłynęła pensja, bo jeszcze jej tam nie ma. Jest to frustrujące. Jest to frustrujące, kiedy czekamy, jeśli ktoś w stosunku do nas ma podjąć decyzję. A więc byłem na rozmowie kwalifikacyjnej i decyzji jak nie ma, tak nie ma. Jest to frustrujące? To nie jest łatwe. Czasami Bóg przeprowadza nas przez takie doświadczenia. Prowadzi nas takimi dolinami. Pamiętam, jak w roku 1983 był stan wojenny. A mi udało się dzięki Bożej ingerencji dostać zaproszenie na szkołę teologiczną we Wielkiej Brytanii. Pamiętam, jak stało się za kolejką, by dostać wizę brytyjską. Oj, nowe pokolenie tego nie przeżyło, trzeba było jechać do Warszawy, ostać swoje 4-5 godzin w kolejce na zewnątrz ambasady, aby dostać wizę lub jej nie dostać. W tych latach Brytyjczycy nie byli skorzy dawać wizę. Pamiętam młodych ludzi, którzy wyjeżdżali niby na szkołę, a otrzymywali odpowiedź od konsula: do pracy jedziesz, bawić dzieci jedziesz, nie ma wizy, nie ma wizy, nie ma wizy. Pamiętam, otrzymałem wizę, jak kupiłem bilet, a później miałem nieprzyjemne spotkanie, dziś mogę o tym mówić publicznie, nie muszę się krępować, bo żyjemy już w wolnym kraju. Nieprzyjemne spotkanie z pewnym panem, z takiej agencji policyjnej, która zajmowała się różnego rodzaju werbunkiem. Pamiętam, jak mi odebrali paszport z wizą wbitą. Zostałem tylko z biletem, już zwolniłem się z pracy. I pamiętam, jak musiałem przyjeżdżać, czy to do Bielska, czy na osobiste spotkania z pewnym panem, moim w cudzysłowie aniołem stróżem, który mi mówił wprost: podpiszesz, to pojedziesz, nie podpiszesz, nie pojedziesz. To były wyzwania, to były wyzwania. Pamiętam, jak powiedziałem, że nie, a czas mojego wyjazdu się zbliżał. A czas się zbliżał. Pamiętam, jak miałem wyjechać w lutym, a cały styczeń czekałem na zmianę decyzji. Jakie to było frustrujące. Ale Pan daje wizję, Pan daje pewność. Duch Święty daje pewność sercu. Pamiętam, jak otrzymałem taki obraz, jakby to było dzisiaj, choć to minęło już tyle lat, kiedy się modliłem, że 27 stycznia wszystko się rozwiąże. A 6 czy 7 lutego miałem wyjazd. I pamiętam, jak się zbliżał 27 styczeń. Jakie to było frustrujące oczekiwanie na odpowiedź, na prośbę. I pamiętam, jak przyszedł 27 i nic. To jest ból, nieprawdaż? I nic. I nie przyszło nic, nie przyszła żadna odpowiedź, żaden list, bo taką miałem koncepcję, takie zrozumienie, że przyjdzie list, że oni zmienią decyzję, że mnie wezwą i oddadzą mi ten paszport. Aż do 28. Wtedy zobaczyłem, jak moja świętej pamięci babcia truchta do nas o laseczce. Mieszkaliśmy na wsi. Kiedy przyszła do nas, mówi: o Lesiu, kochany, listonosz był u mnie wczoraj i zostawił list do ciebie. Wiecie, to są wspaniałe momenty, to są wspaniałe chwile, kiedy dochodzi do takich momentów, kiedy realizuje się spełnienie twojego oczekiwania. Popatrzyłem, a tu komenda w Bielsku Białej, już wiedziałem, o co chodzi. Jesteś wezwany na spotkanie. Jeszcze się wszystko nie rozwiązało, ale już byłem wezwany na spotkanie. I tam później rozegrała się scena, która przeszła wszelkie moje wyobrażenie i ludzkie wyobrażenie. Pamiętam, jak musiałem się spotkać z gościem w samochodzie poza Skoczowem na trasie Bielsko-Skoczów. I pamiętam, jak siedział w samochodzie w maluchu z paszportem w mojej ręce i wymachiwał mi przed nosem i mówi: twoje życie jest w moich rękach, młody człowieku. I wtedy nie wiem, co się ze mną stało. Ale przyszła we mnie taka odwaga i łapnąłem ten paszport i powiedziałem: a teraz jest w moich rękach, proszę pana. A tak popatrzył na mnie i mówi: jesteś odważny, młody człowieku. Już więcej nie próbował mnie werbować, żebym podpisał, tylko dał mi wizytówkę, mówi: napisz chociaż kartkę z Londynu, jak będziesz. Wiedziałem, co to znaczy, więc kiedy wszedłem z samochodu, podarłem nam drobny mak, tą kartkę, i wróciłem do domu z moim paszportem. Bóg jest niesamowity. On się nie spóźnia. Jeśli czekamy cierpliwie, On przyjdzie na pewno, niechybnie. Nie poddawajmy się. Wiem, że opóźnienia są frustrujące, ale musimy nauczyć się czekać na Pana. Musimy stwierdzić jeden prosty fakt. I to podkreślam dzisiaj mocno. Boży zegar bije inaczej niż mój i twój. Boży zegar bije zupełnie inaczej. To my jesteśmy w ciągłym pośpiechu. To my chcemy wszystko szybko. Ale nie Bóg. On używa słowa poczekaj bardzo często. A my go nie lubimy. Dlatego się frustrujemy. Dlatego czasami jesteśmy niezadowoleni. Dlatego czasami nawet nie chce nam się Boga wielbić, bo nie mamy to, na co czekaliśmy. Bo nie dostaliśmy to, co chcieliśmy. A tak się modliłem, Panie Boże, zawiodłeś mnie. Jakaż to paskudna postawa. Niesprawiedliwa wobec Boga. Bo Bóg nigdy się nie spóźnia. Bo Bóg jest dobry. Bo On będzie się troszczył. Nasze życie w ciągłej gonitwie doprowadza nas do szaleństwa. Wiele razy tracimy panowanie nad swoimi emocjami. Ktoś powiedział takie słowa, zapisałem sobie tu i zgadzam się z nimi w 100%. Już nie staram się robić niczego w pośpiechu, bo wiem, że moja wiara w Boga sprawi, że On zawsze doprowadzi mnie na miejsce we właściwym czasie. Można powiedzieć, zawsze doprowadzi moją, twoją, naszą sprawę we właściwym czasie. Tylko musimy Mu ufać. W naszej wizji musimy wierzyć. Kiedy będziemy ewangelizować, musimy cieszyć się z każdego dnia, z każdej osoby, której zaświadczymy. Nie bądźmy szaleńcami, którzy pędzą i którzy mówią, nie było 50 osób, jestem niezadowolony. Bądźmy wdzięczni z małych rzeczy, cieszmy się i ufajmy Bogu, że Bóg poszerzy nasze granice. On to będzie czynił. Po trzecie, nie daj się, gdy przeżywasz porażkę. Wszyscy bywamy wystraszeni, gdy wydaje nam się, że porażka, której doznaliśmy, jest naszą przegraną. Porażki się zdarzają, nawet najlepszym. Nawet ci fenomenalni mistrzowie doznawali porażek. Nawet Kliczko przegrał raz przez nokaut. Przegrał nie tylko jedną walkę. Jego brat także. We dwóch przegrali. Mieli porażki. Zdarzają się nam. Mamy potknięcia. Nie daj się, gdy przeżywasz porażkę. Nie poddawaj się. W przypowieściach Salomona 16:33 czytamy tak. Losem potrząsa się w zanadrzu, lecz jego rozstrzygnięcie zależy od Pana. Wszelkie rozstrzygnięcie w naszym życiu zależy od Pana. Nie jesteśmy autorami naszego życia. Bóg jest autorem naszego życia. Może powinniśmy spojrzeć na przydarzającą się nam porażkę z innej perspektywy. Bo tak naprawdę porażka, potknięcie jest stanem chwilowym. To stan chwilowy. Dopiero wtedy, gdy się poddajemy, nasza przegrana staje się nieodwracalna. Zainspirowały mnie słowa takiego wielkiego człowieka, który powiedział tak kiedyś na środowym nabożeństwie, także cytowałem ten fragment. Porażka to chwilowy objazd, a nie wyjazd w drogę zamkniętą, z której nie ma już odwrotu. A inny autor powiedział tak. Przeciwności losu powodują, że jedni się załamują, a inni łamią rekordy. A więc wybieram, po której stronie będę. Czy się będę załamywał, kiedy przychodzą trudności, kiedy przychodzą porażki, kiedy może potknąłem się, kiedy może nie wyszło mi tak, jak bym chciał, czy raczej powiem, nie załamię się, osiągnę rekord, pobiję rekord w moim życiu, nie rozsypię się na kawałki, pójdę do mojej komory modlitwy i będę wołał do Pana, nie będę się chował, lecz będę walczył. Będę toczył bój. Będę starał się osiągnąć mój cel. Nie poddam się. Ktoś powiedział tak. Bohater to ktoś, kto się... Przepraszam, bohater to nie ktoś, kto się nigdy nie poddał, ale... Bohater to ktoś, kto się nie poddał, gdy mógł się poddać w swoim boju. To jest bohater. To znaczy, że przeżywał, przechodził przez swoje życie, przez trudne momenty, ale się nie poddał. Bohater to nie jest ktoś, kto przeszedł łatwo, gładko przez życie, spokojnie, bez trudności. Bohater to ten, który pokonywał wszelkie przeciwności i Bóg pokazał jemu, że ma ostatnie słowo. Takimi bohaterami chcielibyśmy być. I ostatnia myśl. Nie daj się, gdy starasz się z całych sił, a nie widzisz rezultatów. Nie daj się, gdy starasz się z całych sił, a nie widzisz rezultatów. Ulegamy frustracji, gdy staramy się z całych sił, gdy robimy wszystko the best, najlepiej jak możemy, poświęcamy się, a nie widzimy rezultatów. Najprostszym ludzkim czynnikiem jest poddać się, zrezygnować. Ale ci, którzy się nie poddają, ci, którzy wierzą, nie ulegną tej frustracji. Oto Boże Słowo, znów w trzech tłumaczeniach pozwolę sobie go przeczytać. Przypowieści Salomona, 16 rozdział, wiersz 3. Najpierw z Biblii The Message. Ustanów Boga kierownikiem swoich prac, a wtedy wszystko, co zaplanowałeś, zostanie wykonane. Wszystko zależy, kto kieruje, tak? Ustanów Boga kierownikiem swoich prac, a wtedy wszystko, co zaplanowałeś, zostanie wykonane. Biblia Warszawska ten werset przekazuje w ten sposób. Powierz Panu swe sprawy, a wtedy ziszczą się twoje zamysły. Biblia Warszawsko-Praska. Powierz Panu wszystko, co czynisz, a spełnią się twoje zamiary. A więc widzimy kogoś, kto wytrwał, kto nie poddał się, gdy robił, starał się wykonywać zadania z całej swojej siły, ale nie osiągnął upragnionego rezultatu. Zgadzam się, że nie istnieje chyba nic bardziej zniechęcającego. Powiem dalej, ba, oburzającego niż ciężka praca, ogromny wysiłek zakończony miernym rezultatem. Nie? Popatrzmy na Szymona Piotra. Zawodowy rybak. Z pewnością miał swój rekord połowów. Ale wiedział też, co to znaczy łowić całą noc i nie złowić nawet jednej płotki. Pracował ciężko? Wykonywał swoje zadanie? Próbował to, co robił wcześniej? Zupełnie nic. Ktoś powiedział, ani jednego węgorza w łodzi. Ani jednej płotki w sieci. Problem nie tkwi w jego braku zaangażowania. Bo widzimy, że wypłynął, że zarzucał sieci, że poświęcił czas. Po prostu tym razem nie osiągnął żadnych rezultatów pomimo swojej ciężkiej pracy. Nie osiągnął. To się zdarza. Cała ta mozolna praca na nic. Nie złowił ani jednej ryby. A trzeba nakarmić dzieci, zapłacić rachunki, ukryć swój wstyd, który się odczuwało jako doświadczony, wieloletni rybak. Na pewno miał wiele powodów do tego, by odczuwać frustrację, by czuć się zniechęconym. Tak ciężko pracował, a jednak jego plan się nie powiódł. Mieliśmy takie doświadczenia w życiu? Nie jeden z nas, wszyscy. Każdy w służbie, w życiu osobistym, w życiu rodzinnym mieliśmy takie momenty, kiedy ciężko pracowaliśmy na wszystko, żeby osiągnąć to, co najlepsze. A tu nic. Zarzucamy sieci, a tu nic. Ale jakie jest rozwiązanie? Jak rozwiązać tego typu problemy? Biblia wskazuje nam na jedyne rozwiązanie w tej sytuacji. A tym rozwiązaniem jest Jezus. On jest tym rozwiązaniem. Nie możemy Go pominąć czy zlekceważyć. Gdy szukamy wyjścia z naszych trudnych momentów życia, z naszych trudnych sytuacji, On jest realny i bardzo nas kocha. Przyszedł do Piotra i mówi, Piotrze, nie załamuj się. To nic, że nie złowiłeś. Wypłyń na głębie. Zarzuć sieci po drugiej stronie. Spróbuj jeszcze raz. Nie poddawaj się. Bo Jezus czyni różnicę. Bo Jezus jest w stanie nam pomóc. I na koniec kilka wskazówek. Tylko On może. Tylko Jezus może. Co On może? Zapamiętajmy te myśli na przyszły rok. Gdy będziemy wykonywać naszą służbę. Gdy będziemy prowadzić nasze życie rodzinne. Tylko Jezus może zneutralizować negatywny wpływ, jaki miała na ciebie i na mnie porażka, potknięcie. Dlatego, że On jest zawsze pozytywny. Dlatego, że Biblia mówi, że On zawsze za mną i za tobą oręduje. Biblia mówi, że jest naszym przyjacielem. Biblia mówi, że nie przyszedł On potępić, ale zbawić. Biblia mówi, że możemy wypłynąć na głębszą wodę i zarzucić sieci po drugiej stronie. Że Bóg jest drugim, Bogiem drugiej szansy. Że On nie jest tym, który nas wyrzuca po naszym potknięciu. Wiele jest takich nauk, które są naukami potępienia. Które bardzo mocno kreują potępienie człowieka, który się potknął. Ale nie Bóg. Bóg nie jest Bogiem, który potępia, który chce niszczyć. Bóg kocha swoje dzieci. Bóg wie, że dzieci są czasami krnąbrne, nieposłuszne, potykają się, nie są takie, jak być powinny. I On zawsze pragnie pomóc. Zawsze pragnie wyciągnąć swoją rękę ku nam. Zawsze pragnie okazać miłosierdzie. Zawsze pragnie okazać łaskę. Zawsze czeka na nas. Zawsze oczekuje na powrót swoich synów marnotrawnych. Zawsze czeka na swoje córki marnotrawne. I mówi, chodź z powrotem do mojego domu. Miejsca jest dla ciebie dosyć. Taki jest Bóg. Taki jest Bóg Nowego Testamentu. Taki jest Bóg łaski. Taki jest Jezus, który na te negatywne wpływy jest w stanie usunąć. Co jeszcze? Jezus może doprowadzić do końca, co to znało, czy co doznaje opóźnienia w naszym życiu. Wiecie dlaczego? Dlatego, że Jezus jest sprawcą i dokończycielem. Tak mówi Boże Słowo. Jestem w stanie Mu ufać do końca, bez względu na to, co dzieje się wokoło, bo Jezus dokończy. On będzie ze mną. On mnie poprowadzi. On mi pomoże. On da rozwiązanie. Po trzecie, tylko Jezus jest w stanie zminimalizować ból wskutek przeżytego rozczarowania. Czasami przeżywamy żal. Jest ból w naszym sercu, bo doznaliśmy rozczarowania, ale Jezus usuwa wszelki ból. Na pewno nas inspiruje, na pewno nas zachęca. Tak jak przy ostatniej wieczerzy. Zachęcał rozczarowanych uczniów. Byli bardzo rozczarowani, kiedy dowiedzieli się, że ich opuszcza. Ale On daje im słowo nadziei. On im mówi, słuchajcie, ja was nigdy nie opuszczę. Ja będę do końca z wami. Ja jestem tym, który da wam pokój w serce. Ja jestem tym, który was pocieszy. Kiedy staną obok uczniów w drodze do Emaus, którzy byli rozczarowani, zniechęceni, Jezus usunął wszelki ból rozczarowania i goryczy. Bo taki jest Jezus, kiedy idzie z nami przez życie. Co jeszcze? Trzy krótkie myśli. Tylko Jezus może zapalić światło w ślepym zaułku, z którego nie umiemy znaleźć wyjścia. Tylko Jezus może zapalić to światło. Chrystus jest światłością. A kto idzie w światłości, nie błądzi. On nigdy nie gaśnie. On zawsze rozświeca naszą drogę. On zawsze nas będzie prowadził. Następna myśl. Ma moc uodpornić nas przed paraliżem strachu. On tak naprawdę zwycięża strach. On daje nam siłę nad niemocą strachu. I na koniec jest w stanie wesprzeć Twoje i moje wysiłki, abyśmy zdołali osiągnąć to, do czego zmierzamy. Nawet wtedy, gdy nasze własne możliwości okazały się niewystarczające. Jezus jest tym, który wyposaża nas do wykonania naszych zadań. Dlatego patrzę z optymizmem, z radością i z entuzjazmem w przyszły rok. Dlatego taką mam wizję w moim sercu. Nie chcę poddać się żadnym wykrętom, żadnym wymówkom. Pragnę widzieć Pana w moim życiu, nawet wtedy, gdy jeszcze moje marzenia się nie spełniły, gdy moje prośby nie zostały wysłuchane, gdy doznałem potknięcia, jakiejś porażki w moim życiu, w moich zadaniach, w moich celach, które wykonywałem. I nigdy nie poddam się, bo mój Pan jest ze mną i On mnie nie opuści, kiedy nie widzę jeszcze rezultatów mojego zaangażowania, mojej ciężkiej pracy. Bóg będzie z nami. Rok 2013 może być rokiem ogromnych cudów, jeśli będziemy wspólnie wierzyć, jeśli będziemy wspólnie ufać. Może być to czas przełomów w dziedzinach życia, o które prosimy Boga. Jeśli podejdziemy poważnie, jeśli poważnie potraktujemy Jezusa, jeśli poważnie będziemy traktować Boga w naszym życiu, On nas nie zawiedzie. Powierzajmy Mu nasze życie, powstańmy do modlitwy. Powiedzmy: Panie, chcę się tego uchwycić. Może to było przesłanie bardziej nauczające na koniec tego roku, wskazujące na pewne rzeczy, które są fundamentalne w naszym zwycięskim życiu, ale chciałem je zachować w naszych sercach. Życzenie, które składam całemu zborowi, jest ukryte w tym wersecie i to jest ten werset, żebyśmy nie dali się zachwiać zbyt łatwo w naszych dotychczasowych przekonaniach, ani zastraszyć. Oby nam Bóg w tym pomógł. To, co przed nami, będzie wspaniałe i błogosławione. Módlmy się. Dziękujmy Bogu. Stójmy wiarą. Oczekujmy na te rzeczy wielkie, bo Pan się o nas zatroszczy. Dziękujemy Ci, Panie, że inspirujesz nas i zachęcasz do dobrego życia, w którym się nie poddajemy. Panie, dziękujemy Ci, że tyle obietnic nam cudownych dałeś, że tak wspaniałe jest Twoje Słowo, że pragniesz nas niesamowicie prowadzić. Panie, dziękujemy Ci, że jesteś pełen miłosierdzia i otaczasz nas swoją łaską. Dziękujemy Ci, Panie, że możemy wchodzić w następny etap naszego życia, w następny rok naszego życia z wielką nadzieją i wiarą. Dziękujemy Ci, Panie, że dajesz nam obietnicę, że możemy stać mocno na fundamencie naszej wiary, że możemy mocno się trzymać Ciebie. I Panie, nie musimy się chwiać, nie musimy żyć rozczarowaniem. Możemy Tobie ufać i oglądać spełnienie Twoich obietnic każdego dnia. Panie, wierzymy, że będziemy to spełnienie oglądać w życiu naszego Kościoła, w życiu naszego zboru. Panie, wierzymy, że wiele nowych osób oddasz życie Tobie w 2013 roku. Panie, my trzymamy się Twojej obietnicy, bo Ty przyszedłeś w świat zbawić, nie potępić. Panie, dlatego wielu będziesz chciał zbawić. Panie, niech w tych osobach, w tym gronie tych osób będzie wielu naszych najbliższych, członków naszych rodzin. Panie, o to się modlimy, aby oni także mogli Ciebie przyjąć. Panie, modlimy się, abyś czynił wielkie rzeczy w naszych różnych grupach, misjach, agendach zborowych, aby nasza służba się rozwijała. Panie, błogosław nasze dzieło duszpasterskie. Błogosław, Panie, naszą posługę w modlitwie o chorych. Błogosław, Panie, naszą posługę w modlitwie o uwolnienie. Panie, błogosław nasze zwiastowanie i nauczanie w tym Kościele, aby było w tym wiele namaszczenia i wiele Twojej mocy. Przynosimy Ci, Panie, nasze domy, nasze rodziny. Panie, wierzymy, że nie damy się wyprzeć z tego stanowiska, które mamy w Tobie. Panie, nie damy się zastraszyć, choć w tym świecie jest tyle zła, tyle grzechu, Panie. Dziękujemy Ci, że my możemy trwać przy Tobie całym sercem. I Panie, to Ty czynisz różnicę w naszym życiu. Dziękujemy Ci za to. A także w naszym indywidualnym życiu, w życiu każdego z nas. Panie, wierzymy, że będziesz obecny. W każdy poranek następnego dnia będziemy mogli rozpoczynać w Twoim imieniu, że każdy dzień będzie lepszy niż miniony. Mimo wielu doświadczeń, może mimo wielu oczekiwań, może mimo wielu niespełnionych jeszcze marzeń, będziemy widzieć, Panie, potężne Twoje dzieło i będziesz nam pięknie błogosławił. I dziękujemy Ci, że będzie to dobry rok, może ciężki, może trudny, może rok pracy, zaangażowania i poświęcenia, ale uwieńczony Twoim błogosławieństwem i Twoim zwycięstwem. Dziękujemy Ci za to, Panie. Błogosławię mój kochany zbór. Dziękuję Ci, Panie, za moich braci, za moje siostry. Dziękuję Ci za wszystkich, którzy dzisiaj tutaj są i za tych, których dzisiaj tutaj być nie może. Panie, dziękujemy Ci, że razem tworzymy drużynę, zespół, kościół, który będzie zmieniał atmosferę w tym mieście i okolicach. Dziękujemy Ci za to, Panie. Błogosław nasze życie. To jest nasz cel, to są nasze marzenia, to jest nasze pragnienie. W imieniu Jezusa. Niech tak się stanie. Amen.